Był to reportaż Karoliny Stefaniak w realizacji dźwiękowej Wawrzyńca Szwaji zatytułowany To niebambistyczny świat. A ze mną w studiu są już panie Julia Juskowiak, behawiorystka.
Witam. Dobry wieczór. Dzień dobry.
I pani Sonia Kirszniok, właścicielka jednego psa, dwóch kotów i dwóch szynszyli.
Witam.
Jak odebrały pani reportaż?
To może ja zacznę. Bardzo pozytywnie.
Julia Juskowiak.
Dokładnie, Julia Juskowiak z tej strony. Ja śledzę od początku działalność Centrum Adopcyjnego dla Gryzoni i chylę czoła dla założycieli, ponieważ doskonale wiem, ile jest to pracy przy tego rodzaju zwierzętach. I uważam, że to jest jak najbardziej dobra inicjatywa, ze względu na to, że na terenie Szczecina, ale też całej Polski, takich incydentów jak wyrzucanie właśnie królików czy świnek morskich do wiat śmietnikowych jest dużo, a nawet coraz więcej. Więc uważam, że lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z takiego centrum, bo tak jak pani Karolina Zabielska w reportażu stwierdziła, wyrzucenie zwierzęcia do wiaty bądź do lasu jest to skazanie go na śmierć. Nawet nie zagłodzenia, ale po prostu nawet na, to jest po prostu skazanie go na drapieżniki, które w tych lasach żyją. Więc uważam, że to jest super inicjatywa.
Ja podobnie tak jak moja przedmówczyni jestem zdania, że to jest świetna inicjatywa. Podobnie też od samego początku jestem
fanką, tak?
Fanką, tak, dokładnie, fanką i też można powiedzieć, że częścią tej inicjatywy, bo od samego początku chodziłam jako wolontariuszka, również adoptowałam dwie szynszyle dokładnie z tego centrum adopcyjnego i za każdym razem, jak przychodzę zrobić zakupy do sklepu zoologicznego, to moje nogi od razu mnie kierują do centrum, przywitać się ze wszystkimi zwierzakami.
Przyznam się, że odsłuchując ten reportaż, zastanawiałam się, dlaczego tak wielu z nas wybiera na domowników właśnie te gryzonie.
Myślę, że to zależy od preferencji. Jedni będą woleli psy, które są pewnie dla większości bardziej interaktywne i bardziej kojarzą się jako przyjaciel człowieka. Ale tak naprawdę myślę, że powodów wpuszczenia do domu takich zwierząt jak króliki, szczury, świnki morskie, a raczej kawie, bo to poprawna nazwa, jest wiele. Jedni robią to dlatego, że pasjonują się na przykład takimi bardziej egzotycznymi gatunkami, lubią je obserwować, lubią się nimi opiekować, ale są też osoby, które na przykład czerpią korzyści finansowe z tego rodzaju aktywności, tak? Bo na przykład teraz w centrum adopcyjnym jest wiele świnek typu skini, które są w tym centrum ze względu na to, że rozpadła się hodowla, jeżeli dobrze pamiętam. Więc tutaj to była działalność stricte nastawiona na pieniądze. Czy tylko na pieniądze, czy też
czyli
na opiekę?
Czyli na gryzoniach można zarobić, tak?
Można. Myślę, że na każdym rodzaju zwierząt można zarobić. Od pająków do węży, bo takie zwierzęta też się pojawiają w domu. Także myślę, że przesłanki ku temu, żeby mieć takie zwierzęta w domu, są różne. Od właśnie fascynacji po korzyść materialną, ale też na przykład po prestiż, bo niektóre osoby, tutaj już takie bardziej takie egzotyczne przykłady, ale przecież są ludzie, którzy trzymają tygrysy i małpy, tak? I to się kojarzy
ja
z luksusem.
Ja mam koleżankę, która ma córkę i ta córka ma ponad chyba 15 wężów.
Okej. No one są dość intrygujące, prawda?
No właśnie, powiedziała pani intrygujące. Zapytam panią Sonię w takim razie. Pani ma i psa, pani ma i kota i szynszylę.
Tak, koty mam od małego. 6 lat temu mój znajomy zadzwonił do mnie, mówiąc, że rodziców kotka się okociła. Automatycznie odłóż mi, ja chcę adoptować zwierzęta. Ja od zawsze byłam uczona miłości do zwierząt i marzyłam o psie. Marzyłam o psie, ale przez pracę i to, że mieszkałam w kawalerce, wiedziałam, że nie mogę sobie na to pozwolić. Nie chciałam, mogłabym sobie na to pozwolić, ale nie chciałabym skazywać psa na samotne całe dnie w domu.
A wie pani o tym, że jest wiele takich rodzin, które biorą zwierzę, mówimy tutaj o psie, i niestety ten pies siedzi w domu. Tworzą mu małe więzienie.
No niestety, nie zgadzam się z tym, nie zgadzam się z takim zachowaniem i dlatego też nie brałam żadnego psa, wiedząc, że pracuję 12 godzin, mieszkam w kawalerce, to nie są warunki dla psa. Chciałam najpierw stworzyć warunki dla zwierzęcia, dopiero adoptować takie zwierzę.
A szynszyle?
Szynszyle zaczęło się od centrum adopcyjnego. Byłam w sklepie zoologicznym, bo też mają bardzo ciekawą inicjatywę. Podczas jakichś świąt, na przykład na Boże Narodzenie, zrobili im event i konkurs na przebrania dla zwierząt. Ja jestem bardzo twórcza, zrobiłam od razu kostium mojemu psu, poszłyśmy na ten event razem z moją Sunią i usłyszałam właśnie, jak Marcin opowiada o centrum adopcyjnym. Od razu się zainteresowałam z racji tego, że miałam problemy zdrowotne i byłam przez jakiś czas na zwolnieniu lekarskim. Brałam książkę, szłam do centrum adopcyjnego, siadałam, brałam sobie świnkę morską na ręce, królika. Czytałam książkę, spędzałam z nimi czas, oswajałam je z dotykiem człowieka.
Czyli one działały na panią odstresująco, tak?
Tak, tak. To była też w pewien sposób terapia, żeby poradzić sobie ze stresem, z problemami zdrowotnymi. Ja im pomagałam i te zwierzęta pomogły mi.
Czy dopamina i serotonina to, wiemy, że to są hormony szczęścia, czy one faktycznie w momencie, kiedy widzimy te małe pluszaki, że tak powiem, działają?
Myślę, że tak, szczególnie w przypadku szczeniaków.
Działają w nas, prawda?
Tak, budzą się w nas po prostu. Zaczyna się ich produkcja. Szczególnie jeżeli to są małe, słodkie pieski. Nawet jeżeli są dorosłe, ale swoim wyglądem przypominają szczeniaki, to takie mechanizmy też mogą się w nas uruchomić. Przykładem są na przykład mopsy, miłośnicy mopsów z dużym prawdopodobieństwem wybierają te rasy nie ze względu na użytkowość, czyli na przykład przeznaczenie do jakiejś roli typu szukanie zagnionych osób albo tropienie zwierzyny. Wybierają je ze względu na pewnie małe gabaryty, ale też wygląd, który jest dość specyficzny, a sprzyja on temu, żeby budziły się w nas takie instynkty właśnie trochę podobne do tych, kiedy widzimy małe dziecko, bo te psy mają dość duże oczy, małe noski, te główki są takie okrągłe i to powoduje, że jak najbardziej takie emocje i takie hormony mogą zacząć się w nas produkować.
Ja myślę sobie, że patrząc na te małe zwierzęta domowe, bo rozmawiamy o gryzoniach przede wszystkim, kiedy je obserwujemy, to one wpływają na nasze emocje. One czasami rozładowują, kiedy jesteśmy zestresowani. I może dlatego też wielu z nas chce mieć świnkę, chce mieć królika. Czy to tak należy tłumaczyć? Ten trend do tego, że właśnie chcemy mieć gryzonia w domu.
Myślę, że przede wszystkim nie chcemy być sami i obecność gryzonia czy zajęczaka może nam pomóc w tym, żeby czuć się potrzebnym i mieć taką zaspokojoną potrzebę opieki nad inną istotą. Myślę, że też tutaj, jeżeli chodzi o świnki i króliki, no one mają dość słodką aparycję zazwyczaj. Są miłe, puchate, małych rozmiarów.
Nie trzeba, żywe przede wszystkim.
Żywe, nie trzeba z nimi wychodzić na spacery. I myślę, że tutaj mają dużą przewagę właśnie nad innymi zwierzętami domowymi, bo popularność na przykład królików w gospodarstwach domowych, to z tego co wiem, to są trzecie najbardziej popularne zwierzęta, jeżeli chodzi o, no w rankingu zaraz za psami i za kotami. Więc jak najbardziej, myślę, że nasza potrzeba niebycia samemu i opieki tutaj też bierze górę.
No, ale właśnie, chcemy mieć zwierzaka, chcemy mieć małego gryzonia w domu, ale przychodzi taki moment, zresztą to w reportażu słyszeliśmy, że ludzie stają się bezwzględni dla tych zwierząt. Te zwierzęta zaczynają być wyrzucane z domów. Po prostu, no jest niepotrzebny. Pobawiłem się nim. Co jest w nas takiego, że to zaczyna dominować, ta niechęć, to, że ja mogę żywą istotę pozbawić opieki, a nawet życia?
Ja myślę, że to jest kwestia wrażliwości, jak powiedziała Karolina w reportażu, ale też główną przyczyną tych porzuceń w tak bezwzględny sposób jest pewnie troszkę egoizm i kwestia tego,
a nie wychowanie na przykład z domu wyniesione.
To też, na pewno. Ja jestem akurat z takiego domu, gdzie zwierzęta zawsze były bardzo piastowane i wnoszone na piedestał i były członkami rodziny. I na pewno tutaj wychowanie moich rodziców i to, jaki przykład mi dawali, wzięło górę, dlaczego właśnie dzisiaj się zajmuję zwierzętami. Ale myślę, że w dzisiejszych czasach ludzie bardzo często chcą być wygodni. Jeżeli wchodzimy w posiadanie zwierzęcia, to mamy bardzo często względem niego jakieś oczekiwania. Czasami myślimy sobie, że a to taka świnka, a to taki królik, nie potrzebują wiele opieki, a to jest nieprawda, bo to są zwierzęta egzotyczne. Jeżeli królik choruje, to idziemy do niego z nim do specjalisty od zwierząt egzotycznych.
Ale przyzna pani, że tych specjalistów
w Szczecinie,
ale też powiem
coraz
i w
więcej.
Polsce coraz więcej.
Coraz
a
więcej.
Ja chciałam powiedzieć, że chyba coraz mniej.
Nie, wydaje mi się, że w Szczecinie jest co najmniej 4 do 5 osób, jakby sama mam królika też w ogóle, mam psa i królika w domu, więc już lekarzy weterynarii troszkę przerobiłam, jeżeli chodzi o kwestie królików. Więc tak, więc w Szczecinie jak najbardziej, na terenie całej Polski możemy znaleźć lekarzy, którzy zajmują się tego rodzaju zwierzętami. Istotne jest to, jakie koszty też się z tym wiążą. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że mając królika, nawet jeżeli ten królik nie wychodzi z domu, powinniśmy go szczepić co najmniej raz w roku. I to jest koszt kilkuset złotych czasami. Więc myślę,
ale szczepimy na co?
Na pomór, na myksomatozę. Tak, są chyba trzy, w jednej szczepionce są trzy choroby. Nie chcę teraz tutaj strzelić gafy, ale na pewno na pomór króliczy i myksomatozę. I te choroby mogą być przenoszone nawet przez komary, czyli jak królik siedzi w domu i gryzie go komar, który jest nosicielem tej choroby, to może po prostu na nią zachorować i ten przebieg tej choroby jest raczej nagły przeważnie, więc to jest istotne po prostu. Ludzie to sobie nie zdają z tego sprawy, jakie koszty wiążą się z utrzymaniem królika. To nie jest tylko siano, to nie jest tylko pelet, ale to jest też opieka weterynaryjna.
I nie marchewka, prawda?
No, raczej nie, ani jabłko. Więc czasami można, ale to wiadomo, wszystko z umiarem. Istotne jest to, żeby pamiętać, że to są zwierzaki, które mają swój określony etogram i na przykład etogram, czyli jakiś zespół zachowań charakterystyczny danego gatunku i na przykład króliki nie lubią być noszone na rękach, a często króliki stają się zwierzętami dla dzieci.
No właśnie, bo przeważnie kupujemy te małe gryzonie dla dzieci.
Tak.
Pani jest dorosłą osobą.
Tak.
To zaraz o tym porozmawiamy, jak to jest w przypadku dorosłych. Ale przeważnie kupujemy te małe gryzonie dla wnuka, wnuczki, dziecka małego. No, bo to jest żywe, dotknij, a przecież wiemy, jaką siłę w rękach ma dziecko.
Tak, brak takiego wyczucia czasami też, nie? Brak świadomości tego, co z tym zwierzęciem się dzieje. W momencie, kiedy jest brany na ręce, króliki to są zwierzęta, na przykład w odróżnieniu od kotów, które są typowo lądowe, jeżeli chodzi o poruszanie się, poruszają się tylko po ziemi, oczywiście sobie skaczą i brykają, ale na przykład nie zmieniają poziomu wysokości, tak jak koty chodzą sobie po meblach, więc wzięcie królika na ręce, też trzeba pamiętać, że królik jest ofiarą w środowisku naturalnym, więc jeżeli my go łapiemy, to on truchleje trochę tak, jakby był złapany przez drapieżnika. Nie mówię, że my jesteśmy tacy straszni zawsze, ale dla królika takie ograniczenie mu możliwości decydowania o tym, o ucieczce, jest bardzo stresujące. Więc jeżeli bierzemy królika do domu, mamy w domu dzieci, to raczej sugerowałabym, żeby właśnie głaskać tego królika, zniżyć się do jego poziomu, żeby było mu łatwiej. A często ta potrzeba jest po prostu gdzieś zaniedbywana przez dzieci.
Ale to też jest wina rodziców, którzy
tak
biorą taką żywą istotę, no bo to taka maskotka, prawda? Mhm. A wcześniej nie zapoznali się z życiem takiego gryzonia, co jest mu potrzebne, jak on adoptuje się w środowisku. Więc tutaj też apel do ludzi dorosłych, jeśli kupują takie zwierzęta, jeśli adoptują, tak jak to jest w centrum adopcyjnym Dom Gryzoni, to muszą mieć tę świadomość, że wiedzą, co biorą do domu, jaka to jest istota.
Istotne jest to, żeby właśnie wiedzieć, jakie potrzeby gatunkowe ma dany gatunek. Czyli na przykład królik najczęściej w polskich domach widywany jest w klatkach, a tak naprawdę króliki na wolności pokonują około 25 km nawet dziennie. Więc jeżeli mamy królika w domu zamkniętego cały czas w klatce, to on nie będzie szczęśliwy, nawet jeżeli go wypuścimy na te 15 minut dziennie. Z doświadczenia wiem, ponieważ prowadziłam również hotel dla gryzoni i zajęczaków, że króliki, które żyją wolno w domu, w sensie nie, mają załóżmy klatkę tylko po to, żeby w niej spać, mają tam miski i kuwetę, zachowują się zupełnie inaczej niż te króliki 100% klatkowane.
A jak było w przypadku pani szynszyli? Bo też musiała pani poznać życie, żeby je zaadoptować.
Tak, to był długi proces. Zobaczyłam szynszylę w centrum adopcyjnym i zakochałam się od pierwszego wejrzenia.
No ja wiem, one są ładne.
Tak, zakochałam się w nich od pierwszego wejrzenia. Były cztery w klatce i do teraz żałuję, że nie udało mi się adoptować wszystkich czterech, bo ktoś mnie uprzedził. Długo rozmawiałam z narzeczonym. Długo rozmawialiśmy, rozważaliśmy opcje. Szynszyle żyją około 20 lat, więc to jest jednak zobowiązanie na długie lata. I długo rozmawialiśmy o tym, czy będziemy w stanie zapewnić im najlepszy dom i doszliśmy do wniosku, że damy radę. Pojechaliśmy, długo też przyjeżdżaliśmy, rozmawialiśmy o tym, co szynszyle potrzebują, jakie są warunki, jakie potrzebują, czym je karmić, na co trzeba zwracać uwagę. Na wszystkie pytania otrzymaliśmy bardzo, bardzo rozbudowane odpowiedzi i I pewnego dnia podjęliśmy decyzję, że adoptujemy i nie żałujemy tej decyzji ani przez sekundę.
A proszę powiedzieć, jak wam się udało pogodzić szynszyle, koty i psy. I psa, prawda? No bo to są całkiem inne zwierzęta. Mają inne charaktery. Kiedy pies widzi taką mysz jak szynszyla, no to od razu będzie ją łapał. A już nie mówiąc o kocie.
Nasza sunia uwielbia szynszyle. I szynszyle są w osobnym pokoju, dopóki zwierzęta się w pełni ze sobą nie będą czuły komfortowo. Szynszyle są w osobnym pokoju, ja chodzę do nich, spędzam z nimi dużo czasu i zostawiam je w spokoju, żeby się oswoiły. Ale moja sunia chodzi czasami za mną, staje na dwóch łapkach, wkłada pyszczek do klatki i szynszyle podchodzą. Najpierw przez klatkę się wąchały i szynszyle podchodzą i dają sobie buziaki, więc...
Lubi pani obserwować.
Tak.
To jest inny świat.
Tak.
I odstresowuje panią.
Tak, dokładnie. A koty się boją szynszyli.
O,
to jest zaskoczenie. Brałam koty na ręce i podchodziłam do klatki szynszyli, to robiły wszystko, żeby znaleźć się jak najdalej od tych dziwnych, włochatych stworzeń.
To centrum adopcyjne Dom Gryzoni działa od półtora roku, o czym było powiedziane i w reportażu, i w zapowiedzi początkowej audycji. Tak myślę sobie, dużo jest takich centrów w Polsce. Takich właśnie, które opiekują się wyrzucanymi, niechcianymi, przechowują też zwierzęta, które ludzie później odbierają, bo gdzieś wyjeżdżają.
Raczej na terenie Polski działają fundacje, które zajmują się a to właśnie kawiami, a to z zajęczakami, czyli królikami. O centrum adopcyjnym takim, które byłoby zlokalizowane w sklepie, które by miało tak kompleksową opiekę, które miałoby tak dobre warunki, jeżeli chodzi na przykład o myszoskoczki, króliki, świnki, szczury, bo też trzeba pamiętać, czy właśnie szynszyle, bo trzeba pamiętać, że każdy z tych gatunków ma inne potrzeby. Na przykład do szynszyli i koszatniczek i szczurów trzeba trochę innych klatek. One będą się bardziej pieły w górę, a dla chomika na przykład bardziej wszerz, bo on potrzebuje areałów. Więc nie słyszałam o takim centrum w Polsce.
Czyli jesteśmy pierwsi. To
no,
trzeba
to
pogratulować tak. Pani Karolinie Zabielskiej i jej mężowi.
Dokładnie, to jest kupa roboty, naprawdę. Wiem, bo prowadziłam hotelik dla zwierząt, jeżeli chodzi właśnie o gryzonie i zajęczaki, no o wiele mniejszą skalę. I czapki z głów, bo wiem, ile to jest pracy.
Gdybym panie na zakończenie naszej rozmowy zapytała, jaki macie apel? Co chciałybyście przekazać ludziom, którzy chcą mieć gryzonia w domu?
Najważniejsze jest to, żeby wiedzieli o tym, że biorą pod opiekę żywą istotę. Są odpowiedzialni za żywe zwierzę, są odpowiedzialni za czyjeś życie, bo zwierzęta są istotami żywymi i są członkami rodziny. I to nie jest zabawka. To nie jest zabawka, którą można wyrzucić, jak tylko się znudzi, albo jak się kółeczko w zabawce popsuje i trzeba zapłacić za naprawę.
Oczywiście zgadzam się z przedmówczynią, ale ja mam jeszcze szerszy apel do tego, żeby w momencie, kiedy jesteśmy gościem kogoś w domu i widzimy, że dane zwierzę ma słabe warunki, jeżeli chodzi o klatkę, czy właśnie brak dostępu do swobodnego ruchu, to starać się uświadamiać, jakie są potrzeby tego gatunku, jeżeli oczywiście wiemy, jakie są. Dlatego zachęcam do edukowania się, poszerzania wiedzy. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ jeżeli widzimy zaniedbania wśród psów, które wychodzą na zewnątrz, są wyprowadzane, to jest to o wiele łatwiejsze, bo te psy się przewijają w przestrzeni miejskiej. A króliki, świnki morskie i wszystkie inne gryzonie, o których wspominaliśmy,
są zamknięte
i bardzo, tak, i bardzo często cierpią w odosobnieniu. Więc apeluję do tego, że jeżeli jesteśmy świadkiem takiej sytuacji, że dany zwierzak ma nieodpowiednie warunki, to żebyśmy starali się pomóc mu na tyle, ile to możliwe i porozmawiać z właścicielem.
Dziękuję za tę rozmowę. Moimi gośćmi były dzisiaj pani Julia Juskowiak, behawiorystka, i pani Sonia Kirszniok, właścicielka jednego psa, dwóch kotów i dwóch szynszyli. A szynszyle mają imiona?
Tak. Kłapoucha i Chonkera.
A dlaczego kłapoucha?
bo od samego początku miała takie kłapnięte uszka, a chonkera to takie angielskie zabawne słowo określające kogoś puszystego, puszyste zwierzę, a ona była największa w całej klatce, z całej menażerii w klatce była największa i podbiła moje serce.
A z mojej strony, proszę Państwa, apel. Jeśli chcemy mieć gryzonia u siebie w domu, chcemy nauczyć dziecko opieki nad tym zwierzęciem, to proszę najpierw poczytać o zwierzęciu, zagłębić się w literaturę fachową, a później dopiero na przykład pójść do centrum adopcyjnego Dom Gryzoni. Tam Państwa też wyedukują na pewno, ale pamiętajmy, to są żywe istoty. One czują, a to, jak je traktujemy, świadczy też o naszej kulturze. Dziękuję Panią bardzo za przyjście do studia, a Państwu powiem, że reportaż i rozmowa po reportażu trafi oczywiście na stronę internetową Radia Szczecin do zakładki Fonosfera, słuchowiska i reportaże. Kłaniam się i do usłyszenia w jutrzejszym wydaniu Fonosfery. Kłania się Anna Kolmer.